niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Witam też naszego gościa. Dzisiaj rozmawiamy z panem Arkadiuszem Siwko, prezesem zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.
Szczęść Boże.
Kondycja polskiej zbrojeniówki to zasadniczy temat, który dziś podejmujemy. Od ponad roku jest pan prezesem Polskiej Grupy Zbrojeniowej, skrót PGZ. Co to znaczy, czym to jest? Z czym powinniśmy to jako obywatele Rzeczypospolitej Polskiej kojarzyć? Co pan zastał? Jakie są nadzieje na przyszłość? Co udało się osiągnąć?
Polska Grupa Zbrojeniowa to jest skrót PGZ-SA. Rzeczywiście to jest integrator polskiego przemysłu obronnego. W skład tej grupy wchodzi ponad 60 zakładów, które zajmują się dokładnie produkcją obronną, ale także są to zakłady, które się opinii publicznej często nie kojarzą z produkcją obronną, a jednak są elementem szeroko rozumianego przemysłu obronnego, czyli do Polskiej Grupy Zbrojeniowej należą również stocznie polskie. I to jest bardzo właściwa konstrukcja, dlatego że na całym świecie, wśród państw, które mają jakieś ambicje funkcjonowania na arenie międzynarodowej, a Polska takie ambicje z jednej strony posiada, a z drugiej strony nawet gdyby nie posiadała, to żeby istnieć, to musi mieć jasną projekcję własnej pozycji międzynarodowej. We wszystkich tych krajach przemysł obronny jest jednym z najbardziej kluczowych i istotnych elementów całej gospodarki. Tak jest w Stanach Zjednoczonych, tak jest w Rosji, tak jest we Francji, tak jest w Anglii, tak jest we Włoszech. I dobrze się stało, że Polska po wielu, wielu latach dzisiaj ten przemysł odbudowuje. I wracając do pytania, które ojciec mi postawił, mogę powiedzieć tak, po roku funkcjonowania. Ja się postarzałem o 150 lat, a przemysł zbrojeniowy o 150 lat się odmłodził. I to są bardzo właściwe relacje.
A o ile się rozwinął?
Rozwinął się w sposób bardzo istotny. I to o charakterze również symbolicznym. Proszę sobie uświadomić, iż dopiero teraz, w roku 2016, ile lat od transformacji ustrojowej w Polsce od 1989 roku, Wojsko Polskie i jego kompania reprezentacyjna, która jest takim symbolem dla świata, dla opinii publicznej, polskiego wojska, polskiej armii, dopiero od tego roku zaczęła używać polskie karabiny produkowane w naszych zakładach w Łuczniku. Jakże to symboliczna historia. Po raz pierwszy od upadku II Rzeczpospolitej polska kompania honorowa używa polskich karabinów. Drugi taki bardzo istotny element, także symboliczny, także odpowiadający na pytanie o kondycję polskiej zbrojeniówki, to jest fakt, iż również w tym roku, w roku 2016, został podpisany największy w historii Polski kontrakt zbrojeniowy adresowany do polskiego przemysłu. To jest kontrakt na armatochaubice Regina, produkowane przez nasze zakłady. To pokazuje, że dzisiaj przemysł obronny, tak istotny we wszystkich liczących się na świecie krajach, zaczyna odgrywać istotną rolę.
Regina, nawiązanie do jakichś wydarzeń, do jakiejś postaci?
Nie. W systemie obronnym, tak się też dzieje na całym świecie, nazwy nadawane poszczególnym programom mają charakter neutralny. Jest to program o nazwie Regina. Trzeba powiedzieć, że to jest coś znacznie większego niż tylko to, iż produkowane właśnie w Polsce armatochaubice stanowią największy element zlecenia dla polskiego przemysłu obronnego w ogóle w historii. Otóż jest jeszcze jeden fakt bardzo istotny. Jest to fakt mówiący o tym, że pierwsze dostawy wynikające z tego zamówienia sprzętu to trzeba absolutnie podkreślić najwyższej jakości. Sprzętu, który będzie stanowił nie tylko dumę i będzie używany przez Wojsko Polskie, ale również jest to znakomity towar, który jest poszukiwany na całym świecie. Pierwsze dostawy nastąpią w roku 2017. To jest symboliczna, kolejna symboliczna data. Otóż właśnie w przyszłym roku mija 80 lat od powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego, gdy ojcowie założyciele II Rzeczypospolitej postanowili odbudowywać polski przemysł w ogóle, życie gospodarcze, w oparciu o budowę Centralnego Okręgu Przemysłowego, który właśnie był oparty o wybudowanie i rozwinięcie zakładów obronnych. To właśnie Radom, Stalowa Wola, Skarżysko-Kamienna, to jądro, to centrum życia gospodarczego II Rzeczpospolitej dzisiaj się w ten sposób odradza. I to rzeczywiście jest wydarzenie bez precedensu, wydarzenie absolutnie historyczne.
Polska Grupa Zbrojeniowa, wspomniał pan o karabinach, w które są wyposażeni żołnierze polscy i też stocznie. Podejrzewam, że ma to jakieś szczególne znaczenie, czy też osobiste dla pana?
Dla mnie tak. Ja jestem wielkim miłośnikiem morza i rzeczywiście mogę być dumny, że mogę dzisiaj tą fascynację morzem realizować w sposób zawodowy. Trzeba podkreślić jeden fakt, a mianowicie dzisiaj naszym stoczniom tylko przemysł obronny i zlecenie obronne mogą zapewnić stały dopływ zleceń. Bez zleceń stocznie popadają w ruinę. To jest truizm, to jest rzecz oczywista, ale przez szereg lat tak to dokładnie funkcjonowało. Myśmy uratowali od upadku, jako Polska Grupa Zbrojeniowa, myśmy uratowali od upadku stocznie Gryfia w Szczecinie, pomagając jej finansowo, pomagając jej strukturalnie. Nadaliśmy zupełnie inny wymiar stoczni Nauta. To są bardzo istotne elementy. W tej chwili jesteśmy w procesie integrowania tych stoczni razem ze Stocznią Marynarki Wojennej, która była wbrew pozorom wyjęta z Polskiej Grupy Zbrojeniowej. To była sytuacja zastana po koalicji PO-PSL. Dzisiaj ta stocznia jest w procesie jakby przywracania do reszty przemysłu obronnego i to jest bardzo ważny element. Dzisiaj można powiedzieć, że programy obronne, które będą realizowane w naszych polskich stoczniach, dają gwarancję utrzymania stanowisk pracy, utrzymania wykwalifikowanej kadry i pozyskiwania nowych pracowników. To jest niezmiernie istotne.
Polska Grupa Zbrojeniowa, z tego co słyszymy, to chluba polskiej gospodarki, nadzieje na polską obronność, polską niezależność też w tym wymiarze bezpieczeństwa. Ale okazuje się, że Polska Grupa Zbrojeniowa została założona przez poprzedni ustrój polityczny. Dlaczego takich nadziei nie mieliśmy do 2015 roku?
Rzeczywiście projekcja związana z konsolidacją przemysłu obronnego w jednej grupie, czyli wyjęcia spod takiej zagrażającej podstawom ekonomicznym przedsiębiorstw konkurencji wewnętrznej, powstała parę lat temu. Rzecz w tym, że z pomysłu do realizacji to jest daleka droga. Ten projekt powstał parę lat temu. Powstawał z dużymi oporami i w sposób daleko odbiegający od tempa, które musiało być nadane. Dzisiaj to tempo jest absolutnie właściwe. Jest jeszcze jeden element niezmiernie istotny i kluczowy. Otóż dopiero teraz, w roku 2015, po ukonstytuowaniu się rządu, pani premier Beaty Szydło powierzono ministrowi obrony narodowej Antoniemu Macierewiczowi nadzór nad przemysłem zbrojeniowym. To się okazało decyzją absolutnie kluczową. Na przestrzeni ostatnich lat przemysł obronny, który przecież istniał, a nawet jeżeli nie generował zamówień, nie był podporządkowany nadzorowi ministra obrony narodowej, co powodowało, że w sposób naturalny był wyłączony z zainteresowania podstawowego tego resortu, tylko był, jak każdy inny zakład, w obrębie nadzoru właścicielskiego ministra Skarbu Państwa. To jest kluczowa i zasadnicza zmiana, że dzisiaj jest on nadzorowany jako państwowy sektor przez ministra obrony narodowej. No, to nawet trudno sobie dzisiaj wyobrazić, że można było robić inaczej. No to się okazuje, że można. I dzisiaj ten efekt nadzoru nad przemysłem sprawowany przez ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza jest dla przemysłu zbawienny, dlatego że dzisiaj armia doskonale czuje, że to jest element obrony państwa polskiego, że to nie jest obcy twór, który w ogóle nie ma nic wspólnego z obroną, ale że jest to element bezpieczeństwa państwa. Dzisiaj to zrozumienie w kręgach decyzyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej istnieje. Tak w przeszłości nie było.
Bardzo często mówimy tak kolokwialnie, mniej lub bardziej prawdziwie, że nie ma osób niezastąpionych. Okazuje się, że Polska Grupa Zbrojeniowa została założona za poprzedniej władzy. Wówczas wtedy też był prezes tej grupy, byli odpowiedni ministrowie. Okazuje się, że zmienia się rząd, zmienia się zwierzchnik sił zbrojnych, zmienia się prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej i to przynosi konkretne owoce, że to jest jednak rozwojowe?
To jest bardzo...
Tak dużo zależy od jednej osoby, od dwóch osób?
To jest bardzo... Odpowiedź na to pytanie paradoksalnie, mimo że sugeruje bardzo trudną odpowiedź, jest bardzo prosta. Otóż po pierwsze... Potrzebna jest strategia oparcia bezpieczeństwa państwa na własnym przemyśle obronnym. Koalicja PO-PSL takiej strategii nie posiadała. Wręcz przeciwnie, raczej przygotowywano rozwiązanie polegające na tym, żeby dokończyć w sposób znaczący prywatyzację tego przemysłu, czyli jakby wyłączyć z nadzoru państwa polskiego ten istotny z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa.
Konsolidacja mogła służyć temu, żebyśmy mogli sprzedać więcej, mając w swoich rękach więcej?
Coraz więcej faktów wskazuje na to, że mieliśmy do czynienia z koncepcją, która zmierzała do tego, żeby przemysł obronny wyłączyć z kurateli państwa i pozostawić rynkowi międzynarodowemu, rynkowi prywatnemu. Tak się nie dzieje w państwach kluczowych na świecie. Jak powiedziałem na początku, one jednak dbają o to, żeby własny przemysł rodzimy był tą podstawą obronności. I ta korekta dzisiaj owocuje tym, że polski przemysł dostarcza armii produkty i nie ma powodów, żeby się obawiać o swoją kondycję.
Polska Grupa Zbrojeniowa, Ministerstwo Obrony Narodowej, wicepremier Morawiecki i jego plan rozwoju gospodarczego Polski, nawiązujący również do tego, co pan mówił, czyli do II Rzeczypospolitej Centralnego Kręgu Przemysłowego. To jakieś szanse, nadzieje?
Kooperacja ze wszystkimi partnerami życia gospodarczego jest oczywiście dla nas czymś naturalnym, ale nie są to tylko słowa i nie jest to teoria. I tutaj konkretne dwa przykłady. Otóż uratowaliśmy z pewnej upadłości nie tylko stocznie, ale także część zakładów przemysłu obronnego. Do nich należał Stomil Poznań, który właściwie był wpisany na listę firm do odsprzedaży, czyli wiązało się to w sposób naturalny z planem zwolnień pracowniczych i tak dalej. Ten zakład został przez nas utrzymany. Takich przykładów jest więcej, ale co najważniejsze, realizując ten postulat, który został nam postawiony przez ministra obrony narodowej, przez cały rząd, dotyczący tego, żeby przemysł obronny stawał się kołem zamachowym całej gospodarki. Dzisiaj tak się dzieje. I tu dwa przykłady. A mianowicie pozyskaliśmy jako element komplementarny Autosan, również znajdujący się w stanie likwidacji, znajdujący się syndyka. Polska Grupa Zbrojeniowa kupiła ten zakład, widząc w nim możliwość kooperacji na szczeblu obronnym i tak się też dzieje. Utrzymaliśmy te stanowiska pracy i będziemy to rozwijać. To jest, no to jeżeli to nie ma być elementem rozwoju całej gospodarki, to co ma nim być? Drugi element to w związku z pozyskiwaniem różnego rodzaju programów obronnych, współpracując również z partnerami międzynarodowymi, doprowadzamy do tego, że transfer technologii, który słabo funkcjonował w latach poprzednich, dzisiaj do tego przemysłu trafia. A to nie jest tylko przemysł skupiający się w Polskiej Grupie Zbrojeniowej, to są także zakłady szeroko rozumiane. I dzisiaj rzeczywiście można powiedzieć, że stajemy się tym kołem zamachowym polskiej gospodarki, ale nawet teraz w rozmowie z ojcem uświadamiam sobie, że to jest złe słowo. Nie, że stajemy się, już staliśmy się.
No. Gratulacje, teraz dwa konkrety przynajmniej.
No to jest dokładnie ten Autosan, o których mówimy. To jest element, który dotyczy planów, które mamy związane z umiejscowieniem produkcji silników, które są przez lidera światowego Rolls-Royce elementem znakomitej produkcji. Dzisiaj jesteśmy o krok od pozyskania tej i umiejscowienia produkcji tych silników w naszych zakładach, nowych zakładach. Mamy tutaj na myśli zakłady Cegielski. Jesteśmy zaawansowani w rozmowach właśnie z tym brytyjskim partnerem Rolls-Royce'em, żeby w zakładach Cegielskiego taka produkcja mogła zostać uruchomiona w kooperacji z wojskowymi zakładami motoryzacyjnymi. To nasz zakład przemysłu obronnego i wtedy jest to element absolutnej kooperacji w ogóle zakładów przemysłowych w Poznaniu, w Wielkopolsce, koło zamachowe.
Chociaż nie jestem z Wielkopolski, gdy słyszę słowo Cegielski, to pozytywne uczucia wywołuje ta nazwa, dlatego że przez wiele lat próba ratowania Cegielskiego ze wszech stron była bombardowana jednym stwierdzeniem: nie można, to niemożliwe. Oczywiście te rozmowy były wówczas prowadzone, gdy też padały polskie stocznie. Okazuje się, z tego co mówi pan prezes, że to, co było kiedyś publiczne, stało się prywatnym, doprowadzone do upadku, dorobili się na tym, mówiąc kolokwialnie, przepraszam, wielcy, tu zostawię sobie trzy kropek, żeby nie nazywać pewnych rzeczy po imieniu, jednak, że można odzyskać.
Przede wszystkim trzeba. Jeżeli mamy do czynienia z potencjałem przemysłowym, a akurat w Wielkopolsce ten potencjał przemysłowy jest istotny i dostrzegalny. Jeżeli mamy znakomicie funkcjonujący zakład w postaci wojskowych zakładów motoryzacyjnych w Poznaniu, to warto do tego dołożyć pomoc dla terenu, dla zdolności, dla kompetencji Cegielskiego i to się po prostu będzie działo. No, jestem przekonany, że w roku 2017 będziemy mogli powiedzieć, że ten proces związany z kooperacją pomiędzy Rolls-Royce'em a wojskowymi zakładami motoryzacyjnymi Cegielskim już się rozpoczął.
Polska Grupa Zbrojeniowa, Arkadiusz Siwko, prezes zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej SA, naszym Państwa gościem. Kondycja polskiej zbrojeniówki. Tak wiele słyszymy o kole zamachowym dla polskiej gospodarki, jakie może być Polska Grupa Zbrojeniowa i ogólnie zbrojeniówka. W jaki sposób to może pomóc i pomoże przeciętnemu Kowalskiemu? Przecież bronić ma nas teraz flanka amerykańska. To ma być podstawa naszej obrony, tak słyszymy. Chciałbym w takim pytaniem zapytać pana prezesa, jakie to są nadzieje, szanse dla przeciętnego obywatela, który nie żyje ani w Radomiu, gdzie jest Łucznik, ani nie żyje w Poznaniu, gdzie jest Cegielski, ani na przykład nie żyje w Tarnowie, gdzie są zakłady mechaniczne, bądź też w tych 60 ponad spółkach, które teraz są tą nadzieją, są tą siłą.
Wiele zakładów może powiedzieć, że nie ma takiego związku ogólnie, ale akurat tak się składa, że jeżeli chodzi o Polską Grupę Zbrojeniową, to dokładnie dotyczy to wszystkich regionów. Nasze zakłady są wszędzie. W każdym regionie Polski w sposób naturalny ściągają do siebie kompetentne kadry z całego terenu. To nie jest tak, że jeżeli dla przykładu nasza huta Stalowa Wola, że tam pracują wyłącznie mieszkańcy Stalowej Woli, pracują mieszkańcy okolicy. A skoro te zakłady są wszędzie, to tak naprawdę na terenie całego kraju możemy powiedzieć, że dajemy ludziom pracę. Proszę sobie też uświadomić, że pracuje u nas około 20 tysięcy ludzi. Proszę to pomnożyć o rodziny, to już jest naprawdę ogromna grupa społeczna, dla której podstawą absolutnie bytu stanowią nasze zakłady. W związku z tym ten związek z przeciętnym obywatelem akurat w Polskiej Grupie Zbrojeniowej jest bardzo namacalny. Kolejna rzecz to z punktu widzenia w ogóle bezpieczeństwa państwa. To jest tak, że w ramach konfliktu zbrojnego w sposób naturalny jednym z elementów bardzo istotnych jest zapewnienie możliwości wymiany sprzętu zużytego. Jest element serwisowania, jest element produkcji. Jeżeli Polska nastawiałaby się wyłącznie na transfer zakupu zewnętrznego, to nie mogłaby w potencjalnym konflikcie ani serwisować tego, ani doprowadzić do dostarczenia nowego sprzętu. Jedynie zakłady produkujące tutaj na miejscu mogą taką gwarancję się stać. W związku z tym to naprawdę jest element tego bezpieczeństwa kraju. Poza tym zawsze każdy kraj, który nie jest Polską, może w pewnym momencie uznać, iż nie zamierza, nie wiem, dalej dostarczać. I dalej, bez własnej produkcji nie jesteśmy w stanie tego systemu bezpieczeństwa zapewnić. A więc także to chyba ma jakiś związek z życiem każdego obywatela w Polsce.
Kondycja polskiej zbrojniówki, wychodzimy z tego naszego podwórka polskiego. Myślę, że już takie ogólne, podstawowe pytania zostały wyczerpane i kwestie. Polska Grupa Zbrojeniowa na arenie międzynarodowej, czyli nie tylko Polska jako główny odbiorca sprzętu i działań Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Czy już są jakieś sukcesy w wymianie myśli, wymianie sprzętu? Czy takie spotkania, bądź też taka wymiana handlowa, to jest rzecz łatwa, czy to jest rzecz prosta, czy jest prowadzona, żebyśmy sprzedawali, a nie nas sprzedawano?
To jest element po prostu normalnej kooperacji przemysłowej. I teraz można pokusić się o następujące przykłady. Wiadomo, że pierwszym i podstawowym odbiorcą dla polskich zakładów przemysłu obronnego jest własna armia. To jest absolutnie sprawa bezdyskusyjna i tak powinno być. I tak się też zresztą dzieje. Dzieje się tak przynajmniej w ostatnim roku. Kolejna rzecz to taka, że polski sprzęt jest poszukiwany na rynku. Rzecz w tym, żeby doprowadzić do sprawnej działalności eksportowej. I to też się dzieje. Oczywiście nie jest to równomierne w każdych zakładach. Część zakładów, jak na przykład Nitrochem, 80% swojej produkcji jest to produkcja eksportowa, z czego 60% to jest rynek amerykański. No trudno powiedzieć, że jest lepsza ocena niż sprzedaż w tak znaczącej ilości na rynek amerykański. Znaczy naprawdę musi to być dobry produkt. Oczywiście część zakładów, które my ratujemy od upadku, nie może być takim liderem eksportowym, ale no po to jest właśnie ta konsolidacja przemysłu obronnego, żeby można było ten efekt równomiernego rozwoju wszystkich zakładów osiągnąć. Kolejnym elementem bardzo istotnym jest zmiana, która się pojawiła na przestrzeni tego roku w podejściu do kooperantów międzynarodowych. Mieliśmy do czynienia z ogłoszonym projektem Wisła, czy też dotyczy to tarczy antyrakietowej, czy z projektem związanym z helikopterami wielozadaniowymi, w których to obydwu projektach jeszcze w roku 2015 udział polskiego przemysłu był znikomy. Był znikomy, absolutnie symboliczny. Od początku budziło to daleko idące wątpliwości, czy jest to właściwa strategia. Rozpoczęliśmy rozmowy ze wszystkimi partnerami międzynarodowymi i to przyniosło określone efekty. Dzisiaj w ramach postępowania związanego z zakupem śmigłowców polski przemysł jest obecny w ofercie wszystkich dostawców. I to w sposób wielokrotnie większy niż to miało miejsce przy koncepcji zakupu dotychczas prowadzonych. W związku z tym efekt tego czasu, który upłynął na przestrzeni tego roku, dla przemysłu polskiego jest bardzo dobry. Dlatego, że dzisiaj mamy znakomite umowy podpisane przedwstępne z dostawcami międzynarodowymi, które lokują dużą część tej produkcji w Polsce. I ostatni przykład to jest przykład negocjacji z partnerem amerykańskim tarczy antyrakietowej. Chodzi w tym przypadku o producenta systemu Patriot, ale mamy podobne rozwiązania gwarantowane w przypadku innych producentów amerykańskich. Otóż uzyskaliśmy w ramach negocjacji, to jest ta zasadnicza zmiana strategii na przestrzeni tego roku, wynegocjowaliśmy udział polskiego przemysłu w tym projekcie na poziomie 50%, od zera. Od zera do 50%. Dotyczy to wszystkich naszych zakładów, oczywiście nie w takim samym stopniu. I to jest element szansy na pozyskanie technologii, ale także wejście w globalny łańcuch dostaw. Czyli tak naprawdę oznacza to zatrudnienie i funkcjonowanie tych zakładów na dekadę. I znakomitą odpowiedź dał nasz partner amerykański na pytanie, kiedy ogłosiliśmy to w połowie roku, to było jeszcze przed szczytem NATO w Warszawie, że osiągnęliśmy takie porozumienie ze stroną amerykańską, przypomnę, gwarantujące nam jako Polsce, jako przemysłowi obronnemu 50% udział w tym projekcie. Na pytanie na konferencji prasowej, która ogłaszała to porozumienie, ale dlaczego było to niemożliwe rok temu? Dlaczego to było niemożliwe w roku 2015? Strona amerykańska odpowiedziała bardzo szczerze, bo strona polska tego nie oczekiwała. I to jest podsumowanie tej istotnej zmiany.
Tego dialogu polskiej strony ze stroną międzynarodową, gdy rozmawiamy o polskiej zbrojeniówce. Czy dialog z Francją też jest prowadzony, bo podobno po Airbusie są obrażeni na polską stronę?
No tak czytałem w prasie. Tak czytałem w prasie. Telewizji niestety rzadko oglądam. To jest oczywiście nieprawda. Ja mogę mówić z pozycji przemysłu. Jeżeli chodzi o kooperację przemysłową pomiędzy Polską a Francją, jest ona absolutnie prowadzona i w tej materii wszelkie inne supozycje są po prostu nierzeczywiste. My mamy wielu partnerów po stronie francuskiej i wszyscy oni absolutnie mają szczerą wolę kooperowania z polskim przemysłem. W związku z tym raczej wydaje się, że incydentalne wypowiedzi czy incydentalne sprawy związane z jednym koncernem są przekładane na kooperację pomiędzy wielkim państwem, jakim jest Francja, i wielkim państwem, jakim jest Polska, a ta kooperacja w pozostałych podmiotach kwitnie.
Kondycja polskiej zbrojeniówki. Pan prezes Arkadiusz Siwko, naszym państwa gościem. Na państwa ekranach ukażą się numery telefonów do naszego studia. Zapraszam do kontaktu, zapraszam do rozmowy. Umacnianie zbrojeń, czyli umacnianie silnej pozycji wojska i to jeszcze uzbrojonego, wydaje się rzeczą konieczną. Takie pytanie, które myślę nasuwa się teraz każdemu człowiekowi, czy prezes polskiej grupy zbrojeniowej obawia się terroryzmu?
My jako przemysł w sprawie działań terrorystycznych wiele powiedzieć nie możemy. Po prostu zajmujemy się produkcją przemysłową. Za to, jeżeli chodzi o element terroryzmu, to jest generalnie pytanie o to, czy w Polsce są obawy o tego rodzaju działalność. Wydaje się, że dzisiaj, obserwując to, co się dzieje, wydaje się, że zainteresowanie terrorystów głównie sięga krajów starej demokracji, przynajmniej w Europie, co nie znaczy, że nie możemy się spodziewać i możemy pozostawić jakby odłogiem kwestie zabezpieczeń związanych z funkcjonowaniem naszego przemysłu. I to się po prostu dzieje. Jednym z departamentów, które funkcjonują w Polskiej Grupie Zbrojeniowej, jest dokładnie departament zajmujący się cyber security. To jest bardzo istotny element. Planujemy w najbliższym czasie także zwiększenie systemu ochrony fizycznej w naszych zakładach, więc to ma miejsce. O resztę dba nasze wojsko i Ministerstwo Obrony Narodowej.
I tutaj pan prezes jest spokojny.
Jestem spokojny.
Prosimy bardzo, telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Włodzimierz Kujawsko-Pomorskie. Witam ojca, witam gościa w studio.
Witamy.
Ja tam nie będę w szczegóły już te zbrojeniowe wchodził i tylko apeluję do naszego polskiego rządu, by nie cofał się nawet o włos do tyłu i no szedł tą drogą, którą obrał. A do was, rodacy, apeluję, brońmy tego rządu przed tymi zdrajcami, którzy teraz okupują Sejm, bo inaczej, jeśli oni by doszli, nie daj Boże, do władzy, to wszystko nam odbiorą, to ten rząd nam dał po prostu. I trzeba to walczyć do końca i nie poddawać się. Z Panem Bogiem dziękuję.
No, dziękujemy, chociaż wydaje się, że to apel ani do nas, ani do pana prezesa. Chociaż
ale
jest pan prezesem,
odpowiedzieć na to pytanie
Skarbu Państwa.
Mogę odpowiedzieć na to pytanie, dzieląc się opłatkiem z ministrem obrony narodowej tuż w przeddzień Wigilii na spotkaniu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Pan minister wyraźnie powiedział, że nie zamierza dezerterować ani się poddawać, wręcz przeciwnie. Rok 2017 to będzie rok jeszcze bardziej intensywnej pracy, która przyniesie jeszcze większe efekty. W związku z tym wydaje się, że jesteśmy przygotowani na ostrą pracę w roku 2017.
Prosimy bardzo. Halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Z Gdyni Bogdan się kłania.
Prosimy, panie Bogdanie.
Ja miałbym do pana takie pytanie. Chodzi mi o produkcję broni na rynek cywilny. Czy nie warto by było o tym pomyśleć i tym się poważnie zająć? Tylko może niech na odbiór się nastawiam. Dziękuję.
Dziękujemy.
Polska posiada liczne ograniczenia, jeżeli chodzi o rynek cywilny i dostęp rynku cywilnego do broni. W związku z tym tak naprawdę dotyczy to tylko paru elementów tego, nazwijmy to, uzbrojenia i ono jest dostępne. Nasze zakłady w Łuczniku produkują zarówno broń krótką, jak i długą, która stanowi przedmiot, może stanowić też przedmiot obrotu prywatnego. Można uzyskać pozwolenie na broń i taką broń nabyć i polecam. Również to dotyczy elementów myśliwskich, jak najbardziej to jest obecne. My poza tym jako grupa produkujemy rozwiązania, które mają charakter bardziej nastawiony na kryzys poważny międzypaństwowy, którego używanie nazwijmy to na rynku cywilnym jest mniej dostępne. Czym innym jest, i to też się dzieje, używanie elementów pomocniczych, do których należą radary, systemy łączności, czy też elementy związane z chociażby kamizelkami kuloodpornymi. One są elementem funkcjonowania na rynku cywilnym już teraz.
Dziękujemy. Prosimy. Halo.
Halo.
Prosimy bardzo.
Dobry wieczór panom.
Dobry wieczór.
Kłaniam się. Otóż jestem słuchaczem waszej audycji i dochodzę do wniosku, że tak jak mówił pan prezes, wszystkie rzeczy są bardzo dobre i bardzo dobrze robione. Gdy doszedł do głosu obecny minister Macierewicz, niemniej jednak wszystko to jest już dosyć późno. To są rzeczy, które są późno wykonywane, te nasze, prawda, rzeczy zbrojeniowe. Z tego, co wysłuchałem, bo słuchałem audycji z panem generałem Polko, Rosja na przykład jest w stanie już zaatakować sąsiednie kraje w przeciągu kilku miesięcy. Tymczasem my dopiero się dozbrajamy. Jest to, prawda, sprawa, bym powiedział, troszkę późna. No, ktoś by powiedział lepiej późno niż wcale. Oczywiście, no ale to już powinno być wszystko zrobione przez o wiele lat wcześniej. Polska powinna mieć, zaczyna mieć armię zawodową, gwardię narodową, oczywiście, oddziały terytorialne kraju. Wszystko powinna być taką obręczą niejako okrążona przed tymi swoimi, powiedzmy, w cudzysłowie przyjaciółmi, żeby móc się obronić od nich, bo wiemy, znamy historię i wiemy, jak było. Także jeszcze jedno, powinniśmy większy nacisk kłaść na współpracę z przemysłem amerykańskim i angielskim, mniej natomiast z przemysłem zbrojeniowym Francji i Niemiec. To jest moja taka dygresja.
Dziękujemy panie Waldemarze i poprosimy tutaj o odpowiedź i ustosunkowanie się pana prezesa.
Już na to pytanie odpowiadam. No, trzeba sobie uświadomić, o tym mówimy wielokrotnie, ale no, postawmy tą sprawę jeszcze raz. A mianowicie od 1989 roku Polska się regularnie rozbraja. Stan liczebny armii ulega zmniejszeniu. Jeszcze 5 lat temu słyszeliśmy, co ja mówię 5 lat temu, 3 lata temu, nawet 2 lata temu słyszeliśmy stanowiska oficjalne państwa polskiego mówiące o tym, że żadna wojna w regionie najbliższego otoczenia Polski nie jest niemożliwa. Okazało się, że jest to kompletne złudzenie, niezrozumienie sytuacji geopolitycznej. Ukraina dzisiaj wszystkim wyraźnie postawiła to przed oczami. Dzisiaj jest przyzwolenie społeczne. Ludzie doskonale rozumieją, że Polska musi odbudować silną i sprawną armię, dobrze uzbrojoną. Za to nie ma takiego systemu, który umożliwiłby to zrobienie w przeciągu paru miesięcy. To musi być pewien proces. I tutaj stwierdzenie, że lepiej późno niż później, jest absolutnie prawdziwe. Ja mogę powiedzieć tyle, że jeżeli te prace, ta strategia, która dzisiaj jest realizowana w tym rządzie, zostanie w przeciągu najbliższych 2-3 lat dokończona, to można będzie powiedzieć, iż Polska naprawdę odbudowała ten okres 25-letniej zapaści systemu obronnego w sposób zdecydowany.
Dzisiaj rozumiemy, że otrzyma to takiego rozpędu, że będzie
to trudno. Ten rozpęd jest, no przypomnę.
Tak, ledwo tylko, że nie będzie go można zatrzymać?
Dlatego mówię, jeżeli będziemy mieli możliwość dokończenia tej strategii w przeciągu najbliższych 2-3 lat, tak, to już będą fakty, które dadzą Polsce bezpieczeństwo na co najmniej dekadę, dlatego że ten system, który zostanie wprowadzony, on będzie trwał wiele lat. Nigdy opinia publiczna nie może stracić z pola widzenia obronności kraju i generalnie nigdy nie możemy wrócić do konstrukcji, że akurat my armii nie potrzebujemy. No, akurat tak się okazuje, że akurat my potrzebujemy. Chociażby po to, żeby wszyscy mieli świadomość, iż ona tutaj istnieje i to dobrze uzbrojona. Także dobrze, że przez ten czas mogliśmy jednak funkcjonować bez konfliktu. Potrzebujemy tych paru lat, żeby ten system dokończyć, ale to nie jest tak, że dzisiaj nie moglibyśmy odpowiedzieć na zagrożenie. Oczywiście, że moglibyśmy odpowiedzieć na to zagrożenie, ale za 4 lata będziemy jeszcze lepiej mogli odpowiedzieć.
Współpraca z Anglią, Stanami Zjednoczonymi?
Już odpowiadam. Jeżeli chodzi o element amerykański, to jest on znakomicie rozwinięty i to wszystko wskazuje na to, że to właśnie strona amerykańska będzie tym naszym największym kooperantem międzynarodowym. Jest to całkowicie zrozumiałe wobec roli Stanów Zjednoczonych w systemie NATO i nadziejami związanymi z naszą obecnością w tym sojuszu. Jeżeli chodzi o Anglię, no to rzeczywiście trzeba powiedzieć, że wiele się zmieniło od 1939 roku. Pozycja Wielkiej Brytanii się w sposób naturalny zmieniła. Jej rola w Europie się zmieniła. I też oni mają trochę inną wizję funkcjonowania swojej gospodarki i przemysłu. Dzisiaj jest tak, że my kooperujemy wojskowo, zwrócę uwagę przede wszystkim wojskowo z Wielką Brytanią i to jest oczywiście naturalne i prawidłowe. Jeżeli chodzi o kooperację przemysłu obronnego, to ona właściwie dopiero powstaje. Ja myślę, że ta kooperacja z Rolls-Royce'em, który produkuje rozwiązania dla przemysłu obronnego, także będzie miała charakter właściwie precedensowy. To będzie większa kooperacja tego typu w Polsce.
Panie prezesie, bardzo często słyszymy, tutaj pan Waldemar, który jako trzecia osoba do nas telefonował, o tym mówił, na temat naszych relacji do sąsiada wschodniego, do Federacji Rosyjskiej, która to federacja może nas zaatakować w ciągu 2 tygodni, 3 miesięcy, kilku miesięcy. I rodzą się wówczas dwie postawy. Jedna, to tak mniemam, prezentuje ją pan prezes, trzeba się zbroić, trzeba być mocnym, żeby w sytuacji zagrożenia, chociażby takiego jak na Ukrainie czy w innych miejscach, bądź też w sytuacji nie do końca zrozumianych ćwiczeń przy granicy polskiej, wiedzieć, że mam, żeby nasz rywal domniemany, czy ten, który próbuje takim być, wiedział, że my jesteśmy mocni. A druga, z którą też można się spotkać, to taka postawa, która mówi nie. My bądźmy dalej tacy słabi, nie pokazujmy, że możemy być silni, bo jeżeli będziemy, i tu w cudzysłowie, fikać, to wtedy na pewno nas zaatakują.
Nie ma żadnych faktów historycznych, które potwierdzałyby tezę, że jeżeli ktoś osłabia się w sposób
niezrozumiały
i że tym coś zyskuje. Znaczy, no, nie ma takich faktów historycznych. Trudno je absolutnie znaleźć. W związku z tym raczej jest to opinia, która wypływa po prostu z życia w strachu. A życie w strachu, tak jak życie pod wpływem zburzonej emocji, nie jest najlepszym doradcą. Polska ma określone miejsce w Europie. Polska ma określoną liczbę ludności w Europie. Polska ma określoną państwowość sięgającą przecież wielu wieków i nie może oświadczać wszystkim pozostałym krajom europejskim, że oto, że my jesteśmy takim kuriozum, takim dziwadłem. Wszyscy mają odpowiednie siły zbrojne. Wszyscy mają własne siły zbrojne oparte na polskim przemyśle, a my właśnie będziemy mieli odwrotnie. Tu też jest bardzo ciekawy element, a mianowicie niedawno właśnie strona niemiecka ogłosiła rozbudowę systemu, który można byłoby porównać do systemu obrony terytorialnej, który w Polsce właśnie powstaje. W Polsce jest to przedmiot przez niektóre środowiska opinii publicznej przedmiotem dyskusji, a po co to jest potrzebne. No to również te środowiska zachęcam do śledzenia tego, co się na świecie dzieje, jeżeli chcemy być tak zwane trendy. No to dokładnie w środowiskach dzisiaj państw europejskich panuje przekonanie, że takie systemy jak obrona terytorialna to są systemy, które w sposób najbardziej szybki można rozwinąć i dzisiaj one są rozwijane. I my, uruchamiając obronę terytorialną, dokładnie idziemy w kierunku trendów światowych. I to jest właściwy kierunek. Ale możemy też uznać, że jesteśmy dziwolągiem i nie będziemy mieli niczego.
Czy Polska Grupa Zbrojeniowa będzie uzbrajać polską obronność terytorialną?
Jestem przekonany, że tak. My posiadamy wszystkie elementy, które stanowią wyposażenie obrony terytorialnej. Oczywiście to decyzja nie należy do przemysłu, tylko do Wojska Polskiego, do Ministerstwa Obrony Narodowej. Ale jesteśmy w stanie już dzisiaj wyposażyć w cały sprzęt Wojsk Obrony Terytorialnej. Jestem głęboko przekonany, że tak właśnie się będzie działo.
Prezes Arkadiusz Siwko, naszym Państwa gościem, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Prosimy, telewizja Trwam. Halo? Prosimy?
Halo?
Prosimy, jesteśmy już na wizji. Halo?
Halo? Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tomasz z Kielcy. Serdecznie pozdrawiam ojca i pana prezesa. Chciałem o taką sprawę zapytać pana prezesa, bo tu, ja tu byłem kilka razy na wystawie zbrojeniowej w Kielcach. Chciałem zapytać o tak zwane prochy wieloobazowe, które są stosowane właśnie w armatochaubicach, w artylerii. Czy Polska zakupi jakąś licencję na produkcję tego prochu, czy sami nasi naukowcy podejmą się tej produkcji, czy opracują technologię produkcji? O to chciałem zapytać. No, serdecznie pozdrawiam. Dziękuję.
Dziękujemy, panie Tomaszu.
Ja chciałem bardzo podziękować za ten telefon i pogratulować absolutnie znakomitego rozeznania rozmówcy. I pytanie jest absolutnie precyzyjne i absolutnie trafione. I w odpowiedzi parę przykładów. w ramach procesu rozbrajania polskiej armii i likwidacji polskiego przemysłu. Parę lat temu wymyślono takie oto rozwiązanie, że nie będziemy równolegle do jednej z znakomitych rozwiązań artyleryjskich, jakim jest system RAK, że nie będziemy zamawiać amunicji. No, to były takie czasy jeszcze parę lat temu, w którym takie rzeczy były możliwe. Że zamówiono w skrócie armatę, ale nie zamówiono do niej amunicji. Oczywiście dzisiaj jest to przedmiotem zmiany. Podobna sytuacja jest z prochem, o który pytał rozmówca. To jest dokładnie tak. Na przestrzeni tych 30 lat Polska nie dorobiła się, bo widocznie nie chciała. To jest tak jak odpowiedź na to pytanie, dlaczego strona amerykańska dzisiaj proponuje udział polskiemu przemysłowi. Bo chce. No więc Polska nie chciała, a najwyraźniej widać do tego czasu, z prawdziwego zdarzenia fabryki prochu w Polsce postawić. I dziś mamy taką sytuację, że w ramach tych 2-3 lat, o którym tutaj jest mowa, to musi się zmienić, to musimy postawić. I rzeczywiście znakomicie słuchacz to komentuje. Tak, znaczy jest jednym z naszych podstawowych zadań uruchomienie w Polsce w najbliższych miesiącach, latach z prawdziwego zdarzenia najnowocześniejszej fabryki prochu.
Polska Grupa Zbrojeniowa.
Tak jest.
Czekamy. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Już jestem na antenie.
Tak, jest pani na antenie.
Jestem przeszczęśliwa, że mogłam się dodzwonić, po pierwsze. Po drugie, chciałam wielkie uszanowanie złożyć panu Antoniemu Macierewiczowi, który podjął wspaniałe dzieło organizowania obrony terytorium kraju. To jest dla nas wielka nadzieja, bo ja w pewnym okresie byłam w Niemczech i wiem, że wszyscy Niemcy, jakkolwiek okłamują nas, że nie mają swojej armii, są uzbrojeni, są szkoleni, wszyscy. Bywają tak zwane szyce festy, w których biorą udział niby z karabinami drewnianymi, ale oni biorą na bieżąco udział w szkoleniu. I to jest armia, tylko nie jest u nas przekazywany ten właśnie temat. I nikomu się nie mówi, bo Niemcy nie mają armii. To jest nieprawda. Prawdą jest, że oni mają armię złożoną ze wszystkich młodych ludzi, których tam mało to. Teraz przyjmują tych właśnie uchodźców do swojej armii. Ja nie wiem, co oni planują. My musimy mieć obronę terytorium kraju. My musimy młodzież od szkoły średniej do któregoś wieku szkolić w tym kierunku. I błagam Antoniego Macierewicza, żeby na to rzeczywiście nacisk ułożył. Broń, kupowanie tam helikopterów i tak dalej, i broni.
Pani Mario, dziękujemy za ten telefon. No, pierwsze dwie sprawy, które pani poruszyła, zwłaszcza ta druga, no, chciałoby się mieć potwierdzenie tego. Wydaje się, że to są bardziej takie głosy domniemane, ale ani nie jestem obrońcą, ani rzecznikiem rządu niemieckiego. Natomiast tutaj głos do pana prezesa i pytanie. Może właśnie o to, co mówi pani Maria. Edukacja. Jeszcze ze szkoły pamiętam przysposobienie do życia obronnego i biegi na przełaj, strzelanie z karabinków. Czy Polska Grupa Zbrojeniowa widzi tutaj jakąś szansę rozwoju, czy nadzieję na to, że wraz ze zmianą systemu edukacji, reformą edukacji, też polska młodzież w ramach normalnego przygotowania do życia, podstawowej edukacji, będzie miała szkolenie obronne?
Wydaje mi się, że to jest rzecz całkowicie naturalna i te oczekiwania zapewne zostaną spełnione. Ja jeszcze należę do tego pokolenia, które takie przeszkolenie przechodził. Ale pragnę powiedzieć, że liczba osób, które się zgłaszają, czy to jest wolontariat, liczba osób, które się zgłaszają na rekrutację do wojsk obrony terytorialnej jest fenomenalna. Znaczy, jakby my sobie nawet nie zdajemy sprawy, tak sobie rozmawiając w studiu, jak wielkie są nastroje patriotyczne w społeczeństwie, jak wielka jest sympatia dla działań proobronnych w młodym pokoleniu. Ja byłem pod ogromnym wrażeniem szkół mundurowych, które prezentowały się chociażby na targach obronnych w Kielcach, o których mówił poprzednik, w którym ramię w ramię z chłopakami funkcjonowały dziewczyny. Przecież nikt ich do tego nie zmusza. To jest naprawdę wielki, oddolny ruch społeczny, patriotyczny. Coś, co każde państwo powinno pielęgnować i cieszyć się z takich postaw. To jest coś fenomenalnego. Jestem przekonany, że to nastawienie patriotyczne, te decyzje uruchamiające obronę terytorialną, że to już będą nie do cofnięcia. To jest naprawdę wielka, wielka historia.
Polska Grupa Zbrojeniowa SA, rozumiemy, partner handlowy. Bardzo dużo tutaj w czasie tej audycji pada takich sformułowań. Kontrakt, zamówienia, działalność prospołeczna, chociażby taka edukacyjna, chociażby taka popierająca czy wspierająca polską myśl, polską innowacyjność, ale też to, co polskie nawet, chociażby zapytajmy, to, co katolickie, też wchodzi w przestrzeń działania Polskiej Grupy Zbrojeniowej?
Jest obowiązkiem przemysłu, tak? Jest obowiązkiem ludzi kulturalnych. To jest element, który stanowi o człowieczeństwie, że każdy człowiek musi w sobie mieć obowiązki nie tylko wynikające z rzetelności pracy, ale też tą działalność charytatywną, działalność społeczną. To jest obowiązek człowieka. Także taki obowiązek ma przemysł. A przemysł, który funkcjonuje z tak ogromną grupą społeczną, przypomnę, to jest prawie 20 tysięcy ludzi, który jest w dobrej kondycji finansowej, ma obowiązki społeczne. I te obowiązki społeczne również wynikające z pielęgnowania tradycji patriotycznej w Polsce. My takie obowiązki realizujemy, respektujemy, uczestniczymy jako partner finansujący różnego rodzaju wydarzenia historyczne, różnego rodzaju upamiętniające udział oręża polskiego przemysłu, ale także doskonale rozumiemy całą historię, kulturę duchową narodu, w której wymiar religijny jest elementem integralnym z pojęciem polskości. Dlatego też rzeczywiście z dumą mogę powiedzieć, iż jesteśmy partnerem wspomagającym ośrodki życia duchowego w Polsce. I nie tylko, bo stajemy się także partnerem wspomagającym Lwów, metropolity lwowskiego, arcybiskupa Mokrzyckiego. Jesteśmy obecni jako partner wspomagający Święty Krzyż w województwie świętokrzyskim, a więc ten centrum Centralnego Okręgu Przemysłowego, ale nie tylko tam, również w wielu innych sanktuariach na terenie właśnie Centralnego Okręgu Przemysłowego i wszędzie indziej. I tej polityce właśnie realnego funkcjonowania w tym obszarze zarówno zawodowym, jak i społecznym, dbającym o kulturę duchową narodu, będziemy stale obecni.
Dziękujemy i okazuje się, że nie tylko biznesowe spotkania, ale również te społeczne, te patriotyczne, te duchowe, religijne, to też działalność Polskiej Grupy Zbrojeniowej?
Bo człowiek jest integralny, mający swoją duszę i ciało i musi dbać o obydwa elementy. Tak samo przemysł ma swoje obowiązki społeczne i te obowiązki muszą być przez nas wykonywane.
No, aż powinienem zapytać o ekologię. Skoro integralny, to też troska o środowisko naturalne.
Mamy w tej materii do czynienia na bieżąco z różnicznymi inspektoratami, które kooperują z naszymi zakładami i raz mają zastrzeżenia, raz nie mają zastrzeżeń. To jest oczywiście żart, ale pragnę powiedzieć o czym innym. Rozwijamy bardzo system innowacyjnych badań w Polskiej Grupie Zbrojeniowej, które także nastawione są i na ten element ekologiczny. I tego efekty tych prac będą na pewno dostrzegalne dla opinii publicznej.
Dziękuję bardzo. Prosimy. Telewizja Trwam. Halo? Prosimy.
Halo, czy to?
Tak, Telewizja Trwam. Prosimy o przedstawienie się, zabranie głosu.
Przede wszystkim dobry wieczór, szczęść dobry Boże. Wieczór. Mam takie pytanie do pana prezesa naszej zbrojeniówki. Bardzo mi się podobała jego wypowiedź. To był prawie że miód na serce o współpracy z Amerykanami, o transferze technologii i w ogóle to było bardzo, bardzo wspaniałe. No ale słyszałem tutaj wielokrotnie w prasie, radiu, telewizji jakieś takie doniesienia o tym, że dotychczasowe jakby nasze doświadczenia z amerykańskim transferem technologii związane zarówno z zakupem F-16, jak i różnych statków, czy nawet jakiegoś tam ciężkiego sprzętu zbrojeniowego nie były specjalnie zbyt owocne, że obiecano dużo więcej jakby tego transferu technologii, dużo więcej tego offsetu niż to było w rzeczywistości, niż się zdarzyło. Czy chciałbym z pierwszych ust pana tutaj prezesa usłyszeć, czy to są tylko doniesienia prasowe, czy faktycznie te dotychczasowe nasze współprace z amerykańskim przemysłem zbrojeniowym były owocne. Czy to tylko propaganda złego sukcesu, czy tak było?
Dziękujemy. Pan Piotr, pan prezes.
Już odpowiadam. To jest tak, że zależy od tego, kto negocjuje i jak negocjuje, co chce osiągnąć. Na tym polega element pracy zawodowej, którą wykonujemy. To jest dokonywanie odpowiedniej negocjacji kontraktów. I odniosę się również do tej zmiany, która nastąpiła w roku 2016. Można niczego oczekiwać, można nie widzieć żadnego udziału polskiego komponentu, można ten udział widzieć i go oczekiwać. To od nas zależy, jaki stopień determinacji będziemy wykazywali, żeby te cele osiągnąć. Nie mam wątpliwości, że strona amerykańska w tej materii jest gotowa dochować te deklaracje, które padają, ale jeszcze raz powtarzam, szczegóły tkwią w tym, żeby realnie oczekiwać od każdego partnera, czy to jest partner amerykański, czy partner europejski, rzetelnego udziału polskiej stronie. Dzisiaj nie nazywamy tego offsetem czy czymkolwiek innym, po prostu. Udział polskiego przemysłu w realizacji kontraktów najwyższej technologii i przede wszystkim kontraktów, które są oparte o dużych środkach angażujących państwo polskie, ten udział polskiego przemysłu musi być bardzo istotny. Jeżeli w tej materii wszystkie organa państwa polskiego będą należycie zdeterminowane, swoje osiągną. Prawda też jest taka, że pojawia się szereg zastrzeżeń dotyczących realizacji funkcjonowania samolotów F-16, o którym to była mowa, ale mogę na to odpowiedzieć w ten sposób. Czy aby na pewno strona polska na przestrzeni tych 30 lat wyrażała w sposób zdecydowany, precyzyjny, konsekwentny i stanowczy swoje oczekiwania?
Gdy rozmawiamy też o takich kontraktach, układach, zwłaszcza w wymiarze międzynarodowym. Mam nadzieję, że nie urażę, ale uzyskam taką właściwą odpowiedź. Bardzo często byliśmy traktowani jako taki partner, do którego trzeba w koszty włączyć łapówkę, czyli że polski przedstawiciel jest sprzedajny, dodatkowo sprzedaje swoje srebra rodowe, jak to często określamy. Czy pan prezes mógłby do tego się ustosunkować? Czy tak było rzeczywiście? No bo mniemam, że tak nie ma, no na pewno. Nie.
To jest element związany z systemem prowadzenia przede wszystkim eksportu, nie tyle zakupu, bo tych zakupów po prostu praktycznie nie było. Jeżeli chodzi o element eksportu, rzeczywiście mogę powiedzieć, że zastaliśmy sytuację taką oto, że polskie zakłady miały podpisane ponad 100 umów prowizyjnych z różnymi podmiotami na terenie całego świata, które miały za zadanie ten sprzęt sprzedawać. I wielokrotnie i to miało charakter absolutnie kryminalny. Te umowy były tak konstruowane, w której tenże pośrednik otrzymywał swoje wynagrodzenie w dniu podpisania kontraktu. Nie były one związane z wykonaniem tego zadania, a przede wszystkim transferu środków do Polski, w efekcie czego znajdują się w historii polskiego przemysłu w latach poprzednich kontrakty, w których zysk był wyłącznie skumulowany w pośredniku, który do tej transakcji doprowadzał, a sama transakcja była albo niewykonywana w ogóle, albo była wykonywana w sposób nienależyty i niestaranny.
Podobno pan prezes zrezygnował z tego łańcuszka pośredników.
Tak, na samym początku działalności wprowadziliśmy jasne w tej materii kryteria dotyczące możliwej kooperacji. Rzeczywiście dokonaliśmy integracji tej działalności handlowej i dzisiaj nie ma takiej możliwości, żeby ponad 100 podmiotów funkcjonowało na rynku, powołując się na plenipotencję polskiej zbrojeniówki.
Prosimy bardzo. Kolejny telefon. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czy ja już jestem na antenie?
Tak, jest pan już na antenie.
Pozdrawiam ojca prowadzącego i pana dyrektora. Chciałbym zapytać pana dyrektora, jako osobę na pewno zorientowaną w sprawach związanych z zbrojeniówką. W życiu publicznym obserwujemy bardzo mocno nasilone działania obecnej targowicy. Czy coś podobnego ma również miejsce w zakładach zbrojeniowych? Mówię o działaniach, które należałoby przypisać piątej kolumnie, o paraliż produkcji, czy paraliż, czy torpedowanie umów międzynarodowych. No, innymi słowy, o działania, które bezpośrednio godzą w naszą obronność. Szczęść Boże, dziękuję.
Dziękujemy. Pan Marek. Prosimy, panie
prezesie. To jest niemożliwe, dlatego że posiadamy wystarczające instrumenty zarządzania, żeby takie sytuacje, gdyby się pojawiły, a się nie pojawiają, natychmiast likwidować. Także to jest po prostu dzisiaj niemożliwe. Za to było możliwe zupełnie co innego. O tym mówiliśmy w trakcie naszej rozmowy, a mianowicie właściwie powstrzymaliśmy proces sprzedaży dużej części polskiego przemysłu zupełnie poza Polskę. I to było działanie nie tyle będące paraliżem, co po prostu w ogóle likwidacją tego przemysłu. Dzisiaj to zostało powstrzymane. Paraliż nie jest możliwy. Zresztą muszę powiedzieć, że my bardzo dobrze funkcjonujemy w obszarze dialogu społecznego z naszymi pracownikami, z naszymi zakładami, związkami zawodowymi. Wszystkie rzeczy wyjaśniamy sobie od razu i w tej materii widzimy tą wspólność poglądów, wspólność celów. Znaczy, przecież wiadomo, że tego rodzaju działalność, o której pytał nasz rozmówca, to wiązałaby się ze skutkami negatywnymi dla przedsiębiorstwa. No, nikt na to nie pozwoli, to są miejsca pracy. To jest byt dla wielu rodzin. I może pod tym względem my się tutaj różnimy od Sejmu, bo tutaj nikomu nie przyszłoby do głowy, żeby własne stanowiska pracy po prostu unieruchamiać.
Czy pan prezes ma immunitet?
Nie, my jesteśmy normalnymi ludźmi.
Tym bardziej pracownicy go nie mają, prawda, ten immunitet nietykalności. Prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Arkadiusz Siwko, u nas w studiu, no nie sposób nie mieszać tematów związanych z Wojskiem Polskim i też z Polską Grupą Zbrojeniową, chociaż od samego początku słyszymy, że jest to firma, której głównym udziałowcem jest Skarb Państwa, czyli jest przynależącą do działalności państwa. Natomiast tak troszeczkę żartem, ponieważ widzimy, że niemalże wszystkim Polska Grupa Zbrojeniowa się zajmuje i integralnym rozwojem, i bezpieczeństwem państwa, i tym kołem zamachowym polskiej gospodarki też można powiedzieć, jest bolączką, na którą zwracali uwagę niemalże wszyscy, czy zainteresowani obronnością, czy też nie. Spoglądając na Wojsko Polskie, wręcz można było śmiać się z tego, co działo się, a mianowicie Wojska Polskiego strzegły firmy zewnętrzno-ochroniarskie, i na koszarach można było znaleźć tabliczkę, jaka firma ochrania, a również można było dowiedzieć się, że Wojsko Polskie zaopatrywane jest w jedzenie przez jakąś firmę cateringową zewnętrzną. Czy Polska Grupa Zbrojeniowa też będzie dostarczać wojsku jedzenia?
Jeszcze nie mamy zakładów produkujących żywność, ale wszystko jest możliwe, dlatego że jeżeli będzie taka potrzeba wynikająca z konieczności właśnie zaopatrzenia Wojska Polskiego, to i o tym będziemy myśleli. Zresztą to jest właśnie realizacja koła zamachowego polskiej gospodarki. Ale ojciec dotknął tutaj istotnego elementu związanego z postrzeganiem przemysłu obronnego w opinii publicznej w Polsce. Otóż rzeczywiście my jesteśmy zdziwieni, że polski przemysł istnieje w ogóle. Jesteśmy zdziwieni, że może wykonywać takie czynności. I to jest właśnie ta różnica, którą udało się wmówić opinii publicznej przez środowiska, które pragnęły za wszelką cenę osłabienia znaczenia Polski w świecie. Dlatego, że dla każdego Niemca, Francuza, Amerykanina i Włocha to jest oczywiste, że zakłady przemysłu obronnego są podstawowymi, wiodącymi zakładami w tych krajach. Tak, i to jest absolutnie oczywiste. Dla nas rzeczywiście jest to zdziwienie. O, mamy jakiś przemysł. No, ledwo cośmy go uratowali, ale szczęśliwie zaczyna.
Jeszcze rzeczą logiczną jest to, co niejednokrotnie padało w tej audycji, że jest ścisłe wręcz uzależnienie armii od przemysłu zbrojeniowego danego kraju i wzajemnie tutaj ta wymiana myśli, zapotrzebowań no jest realizowana. Natomiast zdziwieniem jest, że do tej pory tak no nie było, chociażby o tych karabinach dla kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego.
I trafnie ojciec tu ją. My przywracamy dzisiaj normalność. To nie są żadne rzeczy ekstraordynaryjne. Tak się dzieje we wszystkich poważnych krajach i jest to absolutnie element normalny. Powoli powinniśmy zacząć przyzwyczajać do myśli, iż w Polsce przemysł obronny istnieje i stanowi poważny element życia gospodarczego.
Zapytajmy jeszcze taką rzecz, a mianowicie bezpieczeństwo polskie myśli technologiczne, jeżeli ono jest w rękach cywilów, a nie w rękach wojskowych, bo Polska Grupa Zbrojeniowa, która produkuje dla polskiej armii, mamy nadzieję, że też będzie produkować dla innych armii świata, no związane jest to z tym, że są to osoby cywilne i teraz tutaj strzeżenie tej tajemnicy produkcji, tajemnicy technologicznej, co może wpłynąć też na bezpieczeństwo państwa w sytuacji zagrożenia.
Tym akurat aspektem bym się nie obawiał, dlatego że to jest element czynnika ludzkiego. Tak? Znaczy każdy człowiek musi odpowiedzialnie wykonywać swoje zadania wynikające z pracy zawodowej i ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa jest tutaj absolutnie elementem regulowanym przez prawo polskie, jak to się dzieje na całym świecie. I tego bym się nie obawiał, jeżeli państwo polskie zechce skutecznie egzekwować wynikające z tego regulacje, to tym lepiej. Jest inne zagrożenie, realnie rzeczywiście istniejące, dzisiaj coraz bardziej zrozumiałe. Nie było tego przez ostatnie parę lat. A mianowicie, że jeżeli my chcemy za wszelką cenę wprowadzić do przemysłu państwowego, Polska Grupa Zbrojeniowa jest przemysłem całkowicie we władaniu państwa polskiego, jeżeli chcemy wprowadzić element komponentu prywatnego, to jest to pewien element niebezpieczeństwa, dlatego że każdy podmiot na rynku prywatnym może zostać kupiony przez inny podmiot i wtedy niezależnie od regulacji, które dotyczą poszczególnych pracowników, nazwijmy to tajemnica technologiczna, i tak przychodzi na nowego właściciela. W związku z tym w tej materii państwo polskie musi być bardzo ostrożne. Musi wymagać od podmiotów prywatnych wprowadzania pewnych reguł korporacyjnych, które mogą się przyczyniać do zabezpieczenia interesów państwa polskiego. Dzisiaj tych regulacji jeszcze nie ma i dlatego dalej ten państwowy przemysł musi zachować tutaj rolę absolutnie wiodącą w całym systemie przemysłu obronnego.
Życzenia na 2017 rok od prezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej dla władz państwowych i przeciętnych obywateli?
Determinacji do wykonywania budowy suwerennej i niepodległej ojczyzny.
Dla każdego.
Dla każdego.
Tego też życzymy panu prezesowi. Dziękujemy za spotkanie. Arkadiusz Siwko, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej SA, naszym państwa gościem.
Dziękuję. Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Dziękuję również państwu za uwagę.